Słońce chyliło się ku horyzontowi. Powietrze wraz z nadchodzącym zmrokiem stawało się coraz mroźniejsze. Miasto zwolna się uspokajało, gdy od strony zamku w kierunku Grodzkiej przemknął konno Mikołaj Mniszech. Kopyta końskie z siłą rozbryzgiwały ubity śnieg. Widząc królewskiego dworzanina, ustępowano mu z drogi. Niejeden przechodzień wypatrywał za nim, ciekaw, dokąd zmierza bogato ubrany pan. On tymczasem wstrzymał wierzchowca przed murowaną dwupiętrową kamienicą należącą do Gizów. A dostrzegłszy, że brama na podwórze jest jeszcze otwarta, tam skierował konia. W podwórzu rozbrzmiewał gwar ludzkich głosów i wrzawa codziennej roboty. Famulusi, robotnicy, słudzy, toczyli beczki z piwem. Ciężkie worki ze zbożem zarzucone na plecy wynosili ze spichrza i układali na wozie. Furarze czekali na kozłach, by ruszyć ku Wiśle. Pierwsze wozy już wyjechały z podwórza, by nazajutrz o świcie popłynąć Wisłą do Gdańska. Powietrze przesycone zapachem obornika i zbóż zaświdrowało w nozdrzach Mniszcha. Przy jednym z wozów Mikołaj dostrzegł niewysokiego, szczupłego młodzieńca. Rude kędziory wystawały mu spod ciemnego kapelusza, miękko kładąc się na ramionach. Młodzieniec przetarł spoconą twarz dłonią, łapczywie chwytając powietrze i przyglądał się gościowi uważnie, odprowadzając go wzrokiem aż do sieni. Dworzanin poczuł tu chłód od grubych murów i zapach mięty. Zapukał do drzwi. Otworzyła mu jakaś dziewczyna, która ujrzawszy dostojnego gościa, zaniemówiła i zaraz pobiegła do gospodyni. Przyszedł wielmożny pan Mniszech, dobiegł go z dali piskliwy głos dziewczyny. Wprowadź, to zacny gość, rozkazał wysoki kobiecy głos. Po chwili dziewczyna była z powrotem i zapraszała gościa do środka. Kiedy Mikołaj śmiało przestąpił próg izby czeladnej, buchnęło w niego panujące w niej gorąco. Potoczył wzrokiem po pomieszczeniu. Sprzęty, które je wypełniały, świadczyły, że to zamożny mieszczański dom. Wokół lipowego stołu, nakrytego ażurowym obrusem, stały krzesła. Po kątach wciśnięte były zamczyste skrzynie, kabinety i zydle. Barwne tapety wyściełały ściany, z obrazów spoglądali święci i przodkowie Gizów. Jednym z nich był Baltazar, dziad Barbary, przybyły do Warszawy z Frankonii. Parał się handlem, zbożem oraz lichwą, dzięki czemu szybko doszedł do znacznego majątku, który pomnożył jego syn Jan, ojciec Barbary. Po śmierci Jana schedę przejęła wdowa, która z pomocą synów żelazną ręką prowadziła rodzinne interesy. Mikołaj wbił oczy w gospodynię, która otoczona kilkoma młodymi kobietami zajęta była codzienną robotą. W chwili, gdy gość wszedł, ustał dźwięk kołowrotków. Wszystkie oczy wpatrzyły się w dworzanina z ciekawością. I on przyjrzał się gospodyni uważnie, acz dyskretnie. Wdowa, drugi rok w żałobie po mężu, miała z 50 lat i ciągle nosiła się na czarno. Spod ciemnego czepca wystawały kosmyki skręconych rudych włosów, gdzieniegdzie przetykanych srebrną nitką. Niebieskie oczy miały w sobie chłodną przenikliwość. Wdowa, która dziergała koronki, na widok gościa oderwała się od robótki. W ciemnej szubie u kołnierza wyłożonej białym futrem, w skórzanych rękawiczkach i takichże wysokich butach z ostrogami, w złocistym wamsie przepasanym złotym pasem, wyglądał jak magnat, a był zaledwie królewskim pokojowcem. Roztaczał aurę dostojności. Ciągnęła się też za nim woń orientalnych przypraw, które drażniły nozdrza na przemian to pikantną, to słodką nutą. Kupcowa, przyglądając mu się, nie wątpiła, że ten piękny młodzieniec kiedyś zrobi wielką dworską karierę. Mniszech bowiem posiadał ku temu wszystkie zadatki. Ogłada zjednywała mu przyjaciół, zaś odwaga, pewność siebie i spryt niszczyły wrogów. Gizowa westchnęła głęboko i odłożyła koronkę na stół. Tymczasem Mikołaj prześlizgnął się spojrzeniem po izbie i wbił oczy w siedzącą przy kominku Barbarę, która również dziergała koronki. Pomimo zwykłego dnia była ubrana nad wyraz bogato, w niebieską suknię u dekoltu obramowaną srebrzystą nicią, z leżącym na piersiach srebrnym krzyżykiem zawieszonym na cienkim rzemyku. Dyskretnie uśmiechnęła się do gościa, oczy jej zabłysły niezwyczajnym blaskiem.